Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na kolejny odcinek Poniedziałki z Coachingiem. Witam Państwa serdecznie Coach John, czyli John Edward Baron de Sanitas.
Dzień dobry, dobry wieczór i witam Państwa serdecznie nasza przemiła Anita Orzechowska, Coach Uniwersalny.
Tak, i dzisiaj mamy taki temat, czy coach zawsze powinien być miły?
Dokładnie.
I zadałeś mi to pytanie, a ja pierwsze co powiedziałam, że coach nigdy nie powinien być miły.
No więc właśnie, to może wiesz co, to może określmy czym to jest miły, bo w polskim języku jest to piękne, bo też z tego wychodzi miłość, tak?
Tak.
A my kochamy naszych klientów,
tak.
W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że naturalnie jesteśmy mili.
Tak.
Ale czy to jest to?
I tu jakby, bo ty wyszedłeś od entymologii, a ja bym raczej poszła, znaczy inaczej, u mnie raczej poszło z mojej mapy z określenia tego, z czym najczęściej spotykam się na superwizjach albo jakichś spotkaniach z coachami, z czym to bycie miłym jest kojarzone przez coachów, czy przez osoby, które zajmują się, czy mentorów, czy menadżerów, którzy zajmują się rozwojem osobistym. I tu bardziej chodzi o to bycie miłym w sensie ja ci tak pomogę, będę taki miły, że ja ci pomogę, żebyś ty mógł odnaleźć te swoje rozwiązania i jak nie będziesz mógł, to ja ci pomogę je znaleźć i żebyś ty mógł ten twój cel osiągnąć, jakąś zmianę osiągnąć, żebyś mógł się przyjrzeć temu swojemu życiu, temu tematowi, z którym przychodzisz. Ja będę taki miły, ja ci tak pomogę w tym. Taki
no więc właśnie, bo tutaj są różne, tak, są różne skojarzenia takie, bo ja tam etymologicznie patrzyłem też na to, ale w zasadzie, tak jak ty mówisz tutaj semantycznie, trzeba to ogarnąć, co to w zasadzie oznacza bycie miłym. Ja oczywiście też miałem na myśli w mojej mapie też nie tylko bycie miłym w sensie na sesji, tylko w ogóle jako człowiek, no bo my jesteśmy spostrzegani w jakiś sposób, jak takie osoby, które są bezproblemowe, że tak powiem, tak? Zawsze są miłe w sensie, że do każdego się uśmiechną, powiedzą dobre słowo. To jest faktyczne, tak? My często rozdajemy dobre słowo, dlatego że wiemy, jak dobrze dobre słowo wpływa na ludzi, tak? Na dobrostan, tak? Słowa mogą też kaleczyć i inne rzeczy robić, tak? Natomiast faktycznie dlatego ja może wyjaśnię, dlaczego też tak zaproponowałem dzisiaj tobie i się zgodziłaś na to, żebyśmy to poruszyli, dlatego że ja ostatnio osobiście miałem takie przeżycia, gdzie się okazało, że ja nie chcę być miłym do ludzi niemiłych. Czyli jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja oczywiście, że na pierwsze wrażenie to bym powiedział, że mając dobrą kindersztubę, prawda, człowiek się uśmiechnie i nic nie powie. Natomiast te osoby atakują dalej. I to nie tylko mnie, tylko na przykład atakują inne osoby. I ja to widzę. I ja w tym momencie mówię nie pozwalam na to. Nie pozwalam na takie zachowanie. I w tym momencie to ja już miłym nie jestem, tak? Czy jak to jest?
Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy wówczas nie jesteś miły. Bo jakby to, o czym ty mówisz, to ja bym się cofnęła o krok w tył i zastanowiła się nad taką kwestią w tym znaczeniu, co to znaczy miłe. Miłe to znaczy, że co?
No właśnie, miłe to znaczy, że co? To znaczy,
że się uśmiecham, bo ja dla
się
mnie,
uśmiecham, bo że dogadzam.
Kto się uśmiecha, wcale nie oznacza, że jest miły.
No więc właśnie. A czy mam dogadać? Tak?
No właśnie.
Tak? Czy mam być bezkonfliktowy?
Pewnie trochę tak.
Czyli jako coach powinniśmy unikać konfliktów, tak?
Raczej nie dopuszczać do nich.
Nie dopuszczać. A co zrobisz, jeżeli ktoś atakuje?
No to jest dosyć takie właśnie trudne pytanie, co zrobić, kiedy atakuje, ponieważ rzadko mi się zdarza, że ktoś mnie atakuje.
No to masz szczęście akurat takie, no to cudownie żyjesz, słuchaj, w pięknym świecie.
Myślę, że to jeszcze krok dalej. To jest coś, o czym ja bardzo często mówię. To jest o dobrostanie, równowadze, samoocenie, poczuciu własnej wartości. Może trochę jeszcze o tym stanie, tak zwanego stanie coacha, czyli takiej postawie asertywnej. Mnie się wydaje, że to tutaj też z tej trochę, z tego obszaru jeszcze. Mhm. Jakby w momencie, kiedy mam poczucie dobrostanu, kiedy jestem w postawie asertywnej, kiedy nie trapi mnie jakiś problem, który dotykałby moich emocji, to absolutnie jakby nie mam poczucia, że w ogóle miałby nastąpić jakikolwiek konflikt. Mhm. A kiedy czuję, że trochę spada moje poczucie własnej wartości, że moja ocena trochę spada, bo właśnie dotykam jakiegoś problemu swojego życiowego, który jest nacechowany emocjonalnie, to w tym momencie staję się bardziej uwrażliwiona, bardziej drażliwa, bardziej czasami mniej uważna. I tu wówczas może coś się wkraść takiego, co będzie dla mnie być może jakimś atakiem, nie?
Czyli tutaj rozumiem, że tutaj mówisz o takich powodach bardzo wewnętrznych,
tak,
które powodują, że w interakcji z inną osobą mogłabyś po prostu być lekko bardziej, znaczy wrażliwa w jakiś sposób na...
Bardziej uwrażliwiona, tak? Tak, że jakby jedną z moich cech osobowości jest bardzo wysoka odporność psychiczna, mhm, to bardzo rzadko wychodzę ze stanu, w którym mogłabym cokolwiek dostrzec w komunikacji innych, co miałoby być jakimś dla mnie, czy miałoby charakter jakiegoś ataku, czy czegokolwiek innego.
Tylko co o tym mówisz, przepraszam, bo się wtrącę, bo ty mówisz, że masz bardzo wysoką odporność.
Tak, ale
mówię o dostrzeganiu. Słucham?
To jest tak u mnie, tak?
U mnie, tak, że masz odporność. Tak. Tylko to, że jesteś odporna, to dla mnie nie jest automatyczne tożsame z tym, że nie dostrzegasz.
A nie, to ja nic nie mówiłam, no to, że nie dostrzegam.
Nie, bo użyłaś tego słowa. Tak mi się wydawało, że tego słowa użyłaś. Dostrzegasz, to znaczy, że może postrzegasz w sensie
takim,
że odbierasz, tak? Albo może odbierasz w tym momencie, że nie odbierasz tego, ponieważ ciebie to, że tak powiem, nie dotyka głęboko.
Tak, pokaczcie, ale tak, widzę, ale na pewno widzę, że widzę na przykład komunikaty osób, które są w jakimś takim momencie bezradności, bo chciałyby coś przekazać, ale mają poczucie, że nikt ich nie wysłucha i wówczas stają się bardziej może natarczywe, czy może nawet postrzegane jako agresywne.
Tak.
I to takie coś widzę, tylko mówię, że mnie to nie dotyka.
Dokładnie, ja no więc właśnie. I teraz...
Będąc w dobrym stanie i na dodatek jeszcze mając wysoką odporność psychiczną, kompletnie jakby to idę dalej, nie?
Idziesz dalej. Czyli tutaj powiedzmy, że dostrzegasz, natomiast tak, nie czujesz się dotknięta.
Tak.
I w tym momencie jeszcze dochodzi ewentualnie, bo już no cechą, ja mam dosyć dobrą cechę ugodowości. W tym i normalnie tak jest, tylko w tym momencie ja zauważam, że no bo powiedzmy, że przez ten COVID i tak dalej, to człowiek ma mniej interakcji takich społecznych na co dzień tak dużo. I w tym momencie, jak wchodzi znowu w stado, że tak powiem, to się okazuje, że no, ten świat nie jest wcale taki miły, tak, żeby znowu użyć tego słowa, tak? Że jednak są różni ludzie, są w różnych sytuacjach, są różnie obciążeni i w tym momencie niektórzy z nich faktycznie mogą się zachować agresywnie. I to nie znaczy, że ja, jeżeli mam wysoką odporność czy też ugodowość, że ja będę pobłażliwy na każdy atak. Mhm. Tak? O to chodzi w tym momencie.
Tak, oczywiście.
A z drugiej strony, no to jednak powiedzmy, że my jesteśmy też ludźmi, a jesteśmy coachami. W związku z tym też, no to ty już kiedyś powtarzałaś cytat innej osoby, że coachem się bywa. Ja często broniłem, że coachem się jest cały czas, bo myślę, że taka postawa ogólna, ludzka powinna być w pewien sposób jakaś stała.
Postawa.
Słuchaj, nie rola, prawda? Ta postawa, ale w tym momencie no, powiem, że przez ostatnie tygodnie spotkałem się od czasu do czasu właśnie z silnymi interakcjami ludzi agresywnych i w tym momencie stwierdziłem, że ja faktycznie no, nie dopuszczam tego i bronię tych atakowanych i potem się okazuje, że no tak, ale przepraszam cię bardzo, ale Johnie, przecież to nie wypada tak prosto mówić o tym, co się dzieje. I w tym momencie człowiek wychodzi na durnia. Nie wiem, może coś źle robię.
Bo wiesz, powiedziałeś taką rzecz, że bronię, tak? Czy staję w obronie osób atakowanych.
To znaczy nie tylko, może źle wyraziłem, nie chodzi mi o osoby, nie chodzi o fakt, że tak się nie robi, nie? Po prostu nie chcę dopuścić, żeby takie rzeczy się działy w danym środowisku, tak? Czy w danej sytuacji. I to po prostu uważam, że to jest nie tak. I najchętniej bym w tym momencie użył techniki non-violent communication, czyli komunikacji bez przemocy, ale z tego już się dawno wyleczyłem. Po prostu z tego się wyleczyłem, bo jeżeli Ham chce ci napluć w twarz i ci dać w mordę, to w tym momencie się nie możesz uśmiechnąć i tym językiem zacząć, bo on ciebie nie zrozumie i dostaniesz w drugą stronę. I to Maciej Beniewicz ostatnio, znaczy chyba w ostatnim półroczu, bardzo fajnie na ten temat zrobił webinar, którego bardzo polecam wysłuchanie, bo tam naprawdę można się z tego wyleczyć. Aczkolwiek on nie neguje w ogóle Rosenberga, tylko po prostu są uwarunkowania, w którym te rzeczy nie funkcjonują. I tego łobuza musisz po prostu w inny sposób opatrzeć komunikacyjnie.
No właśnie, bo tu chodzi o to, żeby dostosować sposób komunikacyjny do warunków czy do kanału komunikacyjnego.
No i wtedy jest adekwatność, tak?
Tak.
Ale widzisz, że atakujący...
Bez przemocy dla mnie jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem i działa pod warunkiem, że pracujemy jeden na jeden. Ja jestem osobą, która się zna na tej metodzie i pracuję z osobą, która potrzebuje jakby coś tam, czegoś tam. A na pewno nie, znaczy może nie na pewno, ale może to nie poskutkować w momencie, kiedy ofiara, osoba, która może być w postawie ofiary, będzie chciała zastosować komunikację bez przemocy wobec agresora. No to może nie zadziałać.
No więc właśnie, o tym właśnie mówię. Natomiast jeżeli, to znaczy wiesz, agresor wyszkolony jest innym niż po prostu osoba, która nie słyszała o tym, bo ja uważam, że wiesz, no, komunikacja bez przemocy jest fajna w zespołach, w profesjonalnych firmach, gdzie po prostu wszyscy przechodzą tego rodzaju trening.
Tak, i wszyscy wiedzą, na czym to polega.
Wszyscy wiedzą, na czym polega komunikacja profesjonalna. Tak. I żeby po prostu nikomu, że tak powiem, żadnej krzywdy werbalnej nie wyrządzić, tak, bo po to się nie idzie do pracy, żeby słuchać jakichś tam brzydkich rzeczy. W związku z tym wszyscy zachowują się fair w sensie komunikacyjnym, to jest fajne. Tylko w tym momencie, jeżeli właśnie masz poczucie, że nie jesteś w swoim zespole, w swojej firmie, gdzie to się funkcjonuje, tylko masz kogoś, kto cię atakuje no, z ulicy, tak, no to jest inaczej, nie? I w tym momencie tak sobie myślę, bo takie przemyślenia miałem, czy jako coach, który no, jest osobą spostrzeganą jako taką właśnie ustabilizowaną, tak, która nie będzie reagowała emocjonalnie.
Znaczy, ja wiem tej ustabilizowania, w sensie stabilizowanym myślisz o swojej normie psychologicznej, czy...
Może normie, powiedzmy też, no bo my mamy, prawda, mamy w ramach naszej osobowości, mamy, no mówi się o to, na czym się nauka jest zgodna na dzień dzisiejszy, że rozróżniamy pięć takich cech, tak, wskaźników osobowości, gdzie mamy tą wielką piątkę, tak, gdzie ta wymieniona ugodowość jest jedną z nich, tak, jest oczywiście neurotyzm, w tym neurotyczność, która też ma dwubiegunowo, albo jeszcze bardzo stabilny psychicznie, albo jest neurotyczny i na tym biegunie my się przesuwamy w zależności od kontekstu, tak? Tak samo jak ekstrawertyk i introwertyk, to jest w sumie też jeden czynnik ekstrawersji, ale dwubiegunowe. I też może być ekstrawertyk niesamowicie spokojny w domu, gdzie on po prostu, nie wiem, jak cały dzień pracuje z ludźmi, to mówi, dajcie mi wszyscy spokój, ja w tej chwili się zamykam w moim domku i po prostu jestem introwertykiem. Czyli nie ma tak, znaczy ogólnie to te cechy osobowości są bardzo stabilne w przebiegu życia, aczkolwiek różnego rodzaju przeżycia, kryzysy i rozwój w ogóle i przebieg wieku z latami, człowiek się zmienia w jakiś sposób, ale ogólnie można by to są bardzo stabilne cechy, ale do tego jeszcze właśnie one są zależne od kontekstu. I w tym momencie ja się uspokajam, że powiedzmy, że nie uważam siebie za osobę z silnym biegunem neurotycznym, tylko bardziej myślę, że idę w kierunku takiej stabilności psychicznej, ale są konteksty i sytuacje, w którym ja mogę właśnie zareagować inaczej, nie?
Tak, jeżeli to dotyka naszych wartości, tym bardziej, nie?
Dokładnie, bo tutaj właśnie i to są
te konteksty wartości. Tak, ale ja zapytałam, co masz na myśli, mówiąc o tym, że coach będą stabilne, więc jakby tu się zastanawiałam, czy to właśnie chodzi o to, że jest w tej normie psychologicznej, czy jest stabilny, bo jest taki jakiś spokojny, czy o jaką stabilność?
Nie, bo tutaj nie, to znaczy wiesz, ten spokój to właściwie jest w tej ekstrawersji czy introwersji, tak? To są te dwubiegunowki. To drugie to jest właśnie neurotyczność, czyli taka wrażliwość i emocjonalność, tak? Która no w biegunie ku neurotyczności nie świadczy o stabilności emocjonalnej, tak?
Znaczy, jeszcze... bo tak, bo tu się mocno się w to zagłębiłeś, ja bym poszła bardziej jeszcze prosto. Jeżeli osoba deklaruje, że jest coachem i jakby działa według jakiegoś modelu kompetencyjnego i kodeksu etycznego, no to powinna się tego trzymać. I tu wystarczy już dla mnie to, nie? Bo kodeks etyczny określa w jakiś sposób, co to mówi o tobie, jeżeli mówisz, nazywasz się coachem. I ten kodeks etyczny dotyczy coacha zawsze, 24
zawsze, godziny czyli
na dobę.
Nie, że się coachem bywa, tylko coachem tak. Się jest. I to jest właśnie to,
i
o czym ja mówiłem.
Postawę, bo i plus kompetencje. No a w kompetencjach coacha mamy przede wszystkim jakby tą kompetencję dotyczącą aktywnego słuchania, zadawania pytań, jakby wyrażania siebie, swoich potrzeb w sposób, no, który nie będzie szkodził innym, czyli w sposób asertywny, że jestem asertywna w swojej komunikacji. Więc jakby ja bym się po prostu do tego odniosła, tak? Już nie zagłębiając się, jaki ktoś tam jest, jakie ma cechy, tylko no, jeżeli wyrażasz siebie na zewnątrz jako coach, który jakby działa w ramach czy tego jakiegoś określonego kodeksu etycznego czy kompetencji, no to jak to się ma do komunikatów przekazywanych w sposób agresywny, na przykład.
No to ja zrozumiałem tutaj w tym momencie, jeżeli mówisz tutaj hasło asertywność, to ja w tym momencie faktycznie wyrażam swoje, nie wiem, zdumienie, niezadowolenie, czy to, że zostałem dotknięty, natomiast nie jestem agresywny w stosunku do tej osoby, która to uczyniła.
Tak, tak?
Jest ta granica, że ja wyrażam siebie, tak, natomiast nie naruszam jej, tej osoby, tak?
Tak, przestrzeni.
Przestrzeni, czyli po prostu tutaj w tym momencie to mamy to w tym sensie właśnie, czyli coach, który chciałby być albo jest osobą miłą, w cudzysłowie, bo to jest takie pytanie dzisiaj na tą naszą audycję, jest, powiedzmy, że jest pod tym kontekstem, jeżeli na to pytanie, które było jednym z pytań, które dzisiaj padnie, czyli w tym momencie powiedzmy, że bądźmy asertywni, tak?
Tak. Dla mnie coach powinien być przede wszystkim asertywny, bo jakby jeżeli jest miły i specjalnie robię ten cudzysłów miły w kontekście, że będę taki pomocny, czyli odbiorę tobie, drogi kliencie, odpowiedzialność za
to. A to czekaj sekundę, bo za chwilę może do tego wrócimy, do tego aspektu, no. Żeby zamknąć to by mi się wyświetliło, żeby nie być uległym.
Tak,
tak? Żeby nie czyli być tutaj, uległym. Czyli tutaj, żeby nie być uległym właśnie temu też agresorowi, tak? Bo tak. Można się w ogóle nie odezwać, bo też są, prawda, środowiska, w którym no, jeden się awanturuje, a wszyscy milczą, nic nie mówią, a w tym momencie osoba asertywna nie będzie ulegała tej agresji, tylko powie, jak to odczuwa i po prostu zachowa swoją przestrzeń, tak?
Tak.
Asertywną, tak?
Tak.
Co nie oznacza, żeby od razu zrobić, że tak powiem, to samo tej drugiej osobie, żeby tak. Próbować, czyli to jest to jedno. Natomiast to, co właśnie wspomniałaś na początku, ja tylko chciałem ten inny aspekt już zamknąć, bo to było dla mnie też osobiście bardzo ważne, tak, w ostatnich tygodniach. Mhm. Natomiast uważam, że to, co mówisz tutaj z tym, tutaj znowu mówisz nie o coachu z jego postawą w ogóle ogólnie w życiu, tylko tutaj mówisz o sytuacji na sesji,
tak.
Gdzie negujesz chęć coacha, jeżeli dobrze tak słyszę, która ma być w zasadzie, na zasadzie, że sprawię ci pełny komfort, kliencie, żebyś ci się w ogóle nie odczuł żadnego dyskomfortu, czy jak to jest?
No, coś w tym stylu. A należy pamiętać, że zadaniem coacha, jednym z zadań coacha jest konfrontowanie klienta z jego narracją. Klient przychodzi i mu opowiada coś tam, coach tego słucha, odzwierciedla to i konfrontuje klienta z jego własną wypowiedzią. No i bardzo często klient no, nie czuje się ani komfortowo, ani na pewno nie w taki sposób, że to było miłe, bo to nie było miłe,
bo to nie było miłe.
Konfrontacja.
Bo to jest konfrontacja i to jest właśnie to, co odróżnia może sesję coachingową od rozmowy z najlepszą przyjaciółką, czy najlepszym przyjacielem. Gdzie zazwyczaj my sobie wybieramy przyjaciół, którzy są mniej więcej na tej samej fali, podobnie myślą i one nawet jeżeli by nie chciały, że tak powiem, być sztucznie miłym w cudzysłowiu, to one po prostu tak funkcjonują, tak samo myślą, nie?
Tak,
czyli tylko
tak,
w tym momencie...
To się będzie zdarzać, że będziemy mieli osobę, która będzie przyjacielem i powie tobie coś, co będzie właśnie konfrontacją. No tego właśnie jest coach, żeby skonfrontował klienta
dokładnie.
Z jego...
Aczkolwiek własnym... powiedzmy, że są sytuacje w przyjaźni, gdzie to bywa, ale to muszą być faktycznie już takie ekstremalne rzeczy, gdzie nagle przyjaciel ci powie, czy przyjaciółka, słuchaj, hej, ale to nie jest tak, nie? Bo zazwyczaj po to rozmawiamy z przyjaciółmi, żeby oni naszą narrację potwierdzili, nie?
Żeby poklepali nas i utwierdzili nas w przekonaniu, że świetnie robimy, chociaż nie robimy świetnie.
Dokładnie, aczkolwiek to jest znowu to, że my wymagamy jako ludzie po prostu takiego poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, nie? I tutaj w tym momencie coach też to daje.
Tak.
Profesjonalnie, ale jednocześnie nie ignoruje narracji, która wzbudza u niego jakieś coś, z czym chciałby skonfrontować, tak?
Tak, dokładnie. I oczywiście no, jakby to... To jest dla mnie to, że jakby powiedziałam, że coach nigdy nie powinien być miły, bo jakby w tej relacji właśnie coachingowej nie chodzi o to, żeby coach był miły, tylko chodzi o to, żeby był profesjonalny, to znaczy, żeby był w postawie asertywnej i empatycznej, jeżeli jest potrzeba, żeby z tej w tą empatię wszedł i wyszedł i z powrotem wszedł w postawę asertywną po to, żeby być użytecznym dla klienta. Coach, który będzie miły w tym kontekście, że będzie się bał konfrontacji klienta, że będzie bardziej ulegał temu, że klient powie, ale że to się nie da, a to nie, to w ogóle to nie, a to tamto, coś tam, coś tam. Czyli będzie takim miłym coachem, będzie po prostu nieskuteczny i nie będzie użyteczny dla klienta. Co za tym idzie, klient powie, no, że coach był do pani. No.
Dokładnie. A niby taki miły, nie?
A niby taki był, taki miłowany, nic, no, się spotykałem z tym kącem parę razy i nic się nie zadziało, no, ale miły był.
Miły był, prawda? No.
Ja tam wolę, żeby klient powiedział, że jestem wymagająca i że jakby czasami dociskam, czasami jak trzeba to przytulę mentalnie, albo nie mentalnie, no bo są różne sytuacje, ale jednak jakby pozostaje w tym bardzo asertywna, żeby właśnie być użytecznym. No? Zupełnie inaczej niż pomocy w kryzysie, bo tam się po prostu wchodzi w inną kompletnie postawę. Tak. Tam trzeba być pomocnym i właśnie miłym po to, żeby człowiek, który przyjdzie z problemem, poczuł po drugiej stronie kogoś, kto będzie dla niego miły, bo być może na przykład jego problem polega na tym, że nie czuje się doceniany, kochany i tak dalej. I wtedy trzeba być po prostu miłym, pomocnym, brać odpowiedzialność.
Takim właśnie,
ale w przypadku pracy coacha, coach nie powinien być miły.
Rozumiem. Czyli tutaj w tym momencie, jeżeli tutaj mówimy o tej innej zupełnie usłudze, która jest coachingiem czy mentoringiem kryzysowym, czy konsultacją kryzysową, czy w ogóle jakiejkolwiek interwencji kryzysowej, one mają zupełnie inną metodykę i tutaj właśnie to poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia jest trochę inne, bardziej intensywne. Natomiast tutaj faktycznie to, co powiedziałaś, że no, nie płaci ci ktoś za to, żebyś była miłą, tylko żebyś była skuteczną, tak?
Tak.
W tym momencie możesz, prawda, tam przycisnąć albo coś tam, po prostu skonfrontować, co nie oznacza, że tutaj mamy do czynienia z utratą niedyrektywności.
Oczywiście.
Bo to jest oferta, którą ty dajesz. Ty po prostu naświetlasz inne perspektywy i prosisz o to, żeby ta osoba to sobie zbadała.
Tak,
ale ty to wnosisz, tak? Ale wnosisz tą inną perspektywę, która nie jest właśnie taka, jaką by dał, nie wiem, przyjaciel, który na tej samej fali cały czas jedzie w tym samym kierunku, nie?
Tak, to się zgadza. To się zgadza i to jest dokładnie tak, jak ty mówisz. A to, co jeszcze mi przyszło do głowy, jak od tego, co zacząłeś, mówiąc, że w polskim języku miły bierze się od miłości, bo faktycznie miły bierze się od miłości, ty mój miły, moja miła, to tu w takim charakterze, jeżeli chodzi o miłość i tą energię miłości przede wszystkim, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby coach taką energię z siebie dawał, taką, znaczy może nie tyle dawał, co emanował energią miłości, czyli jakby coach, który jest przygotowany do pracy z klientem, jest w dobrostanie, w równowadze swojej psychofizycznej, jest ze sobą w pełnej akceptacji, ma odpowiednie poczucie własnej wartości, optymalną samoocenę, czyli taką, która jest utajona, jest równoważna z jawną. Też w moim poczuciu zazwyczaj emanuje taką energią miłości, radości, bo to jest taka energia miłości do siebie, czyli ja jestem pogodzona ze sobą, ja jestem w dobrej relacji ze sobą, dlatego jestem w stanie pracować z tobą, drogi kliencie, z twoimi problemami, z tym, co chcesz osiągnąć, z tym, jakich rozwiązań szukasz i tu w tym momencie coach z tą miłością może być miły.
Pięknie powiedziane, a jeszcze jak dosłyszałem to, że tutaj z tego tak dostrzegam taką autentyczność, prawda? Że mogą być autentyczny, tak, takim jakim jestem i w tym momencie też można, prawda, też wyczuć pewien, tą taką energię ludzką jako taką i to też będzie nas odróżniało, różni są coachowie z różną energią, tak, z różną osobowością, tak. I w tym momencie też to będzie takim elementem tej właśnie autentyczności, którą się dzielimy z drugą osobą, która jest naszym klientem.
Tak, tylko jak podkreśliłam, że coach, który jest w dobrostanie, w równowadze, bo jeżeli coach jest nie w równowadze własnej, nie do końca jest w swoim dobrostanie, albo ma jakieś obniżone poczucie własnej wartości, albo jego samoocena jest nie taka, to też często emanuje taką energią niższej częstotliwości, czasami jakąś, jakąś zazdrością, czasami jakąś złością, czasami jakimś tam, no takim czymś, co jest niepotrzebne, a warto być poukładanym i emanować energią miłości.
Tak, czyli cały czas tutaj musimy też zawsze zadbać o siebie jako coachowie, tak? Tak. I sprawdzać tak. siebie. No i, i wiesz, nie robiąc reklamy, można powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, że no takim zadaniem jest ma superwizor, tak, żeby to stwierdzić, czy w tym momencie ten coach jest w dobrostanie, czy on nie jest, bo na superwizji wyjdzie też, nie?
I znaczy, to trzeba... nie ma, to wiesz, ty mówisz, nie będziemy robić reklamy, tak, a ja będę robić nie reklamy, tylko superwizja jest obowiązkiem coacha, który mówi, że jest coachem profesjonalnym.
Dokładnie, czyli jednak trzeba zrobić tą reklamę i powiedzieć, superwizujcie się.
Tak, superwizujcie się, tak, to na pewno. Bądźcie mili miłością, bądźcie jakby asertywni, niemili, jeżeli chodzi o bycie miłym o podłożu. Przejmę twoją odpowiedzialność i będę pomocny.
Mm-hmm. Jakieś takie przytakiwanie, nie wiadomo po co, tak? Czyli tak. Tutaj konfrontacja będzie konieczna, ale konfrontacja właśnie z innymi perspektywami, które są właśnie czymś do przemyślenia przez klienta.
Tak. To ja myślę, że możemy zakończyć.
Też tak myślę, że dużo, dużo dzisiaj powiedzieliśmy o tym. Ja też moje ostatnie właśnie przemyślenia od razu włączyłem w to i też dziękuję za to. Bo to przyznam się szczerze, że tutaj połowa chyba z tej dzisiejszej dyskusji to była taką superwizją, o którą ciebie poprosiłem i dziękuję tobie za to.
No bardzo proszę, taka autosuperwizja.
No taka pół introwizja, a pół superwizja. Ja w każdym razie jestem wdzięczny. Jestem bardzo wdzięczny i dziękuję tobie bardzo.
Bardzo proszę, mam nadzieję, że inni też skorzystają.
Z pewnością, bo słyszymy, że z naszych nagrań osoby korzystają i się bardzo z tego powodu cieszymy też.
Tak, bardzo dziękujemy za takie głosy. No i cóż, dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy. Byliśmy dla Państwa Coach John, czyli John Edward Baron Sanitas.
Oraz nasza przeurocza Anita Orzechowska, coach uniwersalny.
Do widzenia.
Do usłyszenia.